Czy Google znalazł metodę na zdominowanie globalnego ruchu sieciowego? 23 sierpnia 2011 000. Wszystko zaczęło się latem ubiegłego roku, gdy Google wraz z Verizonem ogłosiły, że aktualny model przesyłu pakietów danych w sieci jest przestarzały i wymaga zmian. Tym samym oba koncerny zaprezentowały własne rozwiązanie, które opiera się na pojęciu priorytetyzacji ruchu z zachowaniem elementów neutralności w ramach sieci przewodowych. Idea spotkała się ze zmasowaną krytyką mediów, instytucji rządowych i pozarządowych oraz przewodniczącego konsorcjum w 3C. I pomysłodawcy technologii www, Tima Berners-Lee, tym razem Google musiał odpuścić. Niedługo potem Amerykanie ogłosili, że istotnym czynnikiem pozycjonującym w firmowej wyszukiwarce stanie się czas ładowania strony. Razem z tą informacją koncern z Mountain View zaprezentował pakiet narzędzi pomocnych w przyspieszeniu tempa wgrywania stron www. Administratorzy stron otrzymali zarówno marchewkę, jak i kij. Jednak Google nie był zadowolony z postępu działań w tym obszarze i zaangażował się w kolejne projekty. Ostatni z nich, Instant Pages, przypomina bardziej pudrowanie problemu niż jego rozwiązywanie. S. 172072 natychmiastowe wyszukiwanie. Na czym polega mechanizm Instant Pages? To nic skomplikowanego, przynajmniej na papierze. Algorytm Google oblicza prawdopodobieństwo, w które wyniki wyszukiwania kliknie użytkownik, następnie ładuje najcięższe ich elementy, na przykład grafikę, w czasie, gdy użytkownik wciąż jeszcze nie wie, który wynik wybrać. W efekcie, gdy internauta kliknie zgodnie z przewidywaniami Google znak zapytania, a to dogranie lżejszych elementów strony zajmie tak mało czasu, że ludzkie oko nawet tego nie zarejestruje. Jak to możliwe? Otóż średni czas przeliczenia przez serwery Google otrzymanego zapytania wynosi niewiarygodne 300 milisekund, zaś odesłanie wyników 400 milisekund. Najsłabszym ogniwem jest tu użytkownik, który decyzję o tym, gdzie skierować swoje kroki, podejmuje przez około 15 sekund. To wystarczy, aby po cichu zacząć buforować strony wyświetlone na liście wyników dla danego zapytania. Instant Pages to drugi projekt z kategorii natychmiastowych. Pierwszy to Instant Search, natychmiastowe wyszukiwanie, który pojawił się w ubiegłym roku. Obok wielu głosów za i przeciw dynamicznemu wyszukiwaniu znalazły się pytania dotyczące najważniejszej, podstawowej kwestii. Po co właściwie Google znak zapytania owi tego typu usługa? Pierwsze komentarze szły w kierunku ambicjonalnym. Instant Search miał utrzeć nosa Bingowi, który, jak można było odnieść wrażenie, deptał Google znak zapytania owi po piętach. Jednak po kilku miesiącach, przy innej okazji, jeden z inżynierów Google znak zapytania wygadał się, że dynamiczne wyniki wyszukań to efekt pogłębionych badań. Okazuje się bowiem, że gdy otrzymujemy wyniki zapytania bez żadnego opóźnienia, wyszukujemy więcej i częściej. Tym samym, trzeba to dopowiedzieć, z pewnością częściej klikamy w reklamy AdWords. Kolejne projekty Google to SPDY, czytaj. SPDY, czyli szybki. Tutaj kończą się drobne sztuczki z ładowaniem stron, gdy użytkownik podejmuje decyzję, a zaczyna się solidna, inżynierska robota. SPDY to nowatorskie podejście do sposobu kontaktowania się przeglądarki z serwerem. Zamiast otwierać dużą liczbę połączeń odpowiadających za załadowanie pojedynczego elementu strony, SPDY oferuje jedno szerokie połączenie, którym można elastycznie zarządzać. Nie ma przeciwwskazań, aby załadować w pierwszej kolejności elementy, które decydują o pozostaniu użytkownika na stronie, kosztem mniej istotnych i słabiej przyciągających uwagę. StrangleOp, przedsiębiorstwo, które jako pierwsze zastosowało SPDY w komercyjnej produkcji Sitea Optimizer, określa procentowe zyski czasowe w ładowaniu strony na poziomie pomiędzy 10 a 20 punktów. Do tego dochodzi najważniejsza sprawa. SPDY nie wymaga rekonfigurowania serwera, czy też wymiany oprogramowania lub sprzętu. Jak na razie, działa jedynie z przeglądarką Chrome, jednak w dobie coraz cięższych stron www jego sukces wydaje się nieunikniony. Chociaż z drugiej strony, ktoś mógłby zapytać, czy skracanie o 10-20% czasu ładowania strony ma sens, skoro w grę wchodzą dziesiętne sekundy. Otóż ma, ponieważ okazuje się, że przeciętny użytkownik nie jest skłonny oczekiwać na otwarcie strony dłużej niż 3 sekundy. To szczególnie interesująca uwaga dla programistów i właścicieli witryn napisanych w języku Flash, których multimedialny content zwykle ładuje się sporo dłużej. Warto też wspomnieć, że w najogólniejszych założeniach sam SPDY przypomina nieco websockę, który zaimplementowano w HTML5. Nie jest też do końca jasne, czy oba rozwiązania raczej ze sobą rywalizują, czy też się uzupełniają. S. 172073, epoka postpis i kolejna część ukrytego potencjału szybszej sieci tkwi już w samym użytkowanym sprzęcie, to znaczy switchach, routerach i innym hardwarze przesyłającym pakiety danych. Problemem tym zajmuje się Open Network Foundation ONF, która skupia 23 przedsiębiorstwa Hitek, w tym Facebooka, Cisco, Verizona i Google. ONF podjęła się stworzenia jednolitego oprogramowania dla wszystkich sieciowych łączników sprzętowych. Projekt ten przyjął nazwę OpenFlow i jest rozwijany na Uniwersytecie Stanforda, Uniwersytecie Kalifornijskim. Problemem łączników jest fakt, że dane przepływają przez nie niezbyt wydajnie. Dzieje się tak z powodu mało inteligentnej infrastruktury i braku globalnej mapy drogowej ruchu sieciowego. Aby to zmienić, naukowcy pracują nad dwuelementowym systemem działającym analogicznie do nawigacji samochodowej oraz inteligentnego drogowego systemu zarządzania ruchem miejskim. Będzie to swoista zielona fala bitów. Pierwszy krok polega na stworzeniu firmware znak zapytania i zaimplementowaniu go we wszystkich urządzeniach, które stoją na skrzyżowaniach światowego ruchu sieciowego. Oprogramowanie będzie na bieżąco zbierać metadane o stanie obciążenia urządzeń oraz ich sprawności. Metadane trafią do drugiego elementu układanki, inteligentnego systemu operacyjnego, który będzie na bieżąco aktualizował globalną mapę ruchu sieciowego i wybierał dla każdego pakietu danych najlepszą drogę. Pierwszą oszczędnością wynikającą z zastosowania OpenFlow będzie drastyczne ograniczenie zużycia energii. Jak zapewnia Nick Mckeown, profesor Uniwersytetu Stanforda, ilość zbędnych switchów, które będzie można wyłączyć, ograniczy zużycie energii nawet o 60%. Google może zaoszczędzić nie tylko więcej energii, ale przede wszystkim czasu. Okazuje się bowiem, że komunikowanie się pomiędzy serwerowniami to nie lada wyzwanie, nawet dla Google znak zapytania. A w przypadku zerwania połączenia między dwoma data centers ponowne nawiązywanie łączności może potrwać nawet 20 minut. Z OpenFlow nie powinno zająć to więcej niż kilka sekund. Można wnioskować, że technologia ta pozwoli Amerykanom w znaczący sposób ograniczyć utrzymywanie koniecznych rezerw sprzętowych na wypadek problemów ze wzajemną łącznością serwerowni. Poza zaangażowaniem w projekty usprawniające istniejące już rozwiązania, koncern z Mountain View eksperymentuje z przesyłem danych sieciami światłowodowymi. Robi to z odpowiednim dla siebie rozmachem. Aby mieć pełną kontrolę nad badaniami, wyszukiwarkowy gigant zdecydował o budowie własnej, eksperymentalnej sieci światłowodowej, która będzie dostarczać do 500 000 domów w USA internet o niebagatelnej prędkości 1 gigabita na sekundę. I w tym miejscu dochodzimy do punktu, w którym zaczęliśmy, to znaczy do pytania o to, jaki będzie nowy internet. Pytanie jest o tyle zasadne, że zewsząd słychać głosy o nieprzystawalności protokołu TCP/IP do dzisiejszych przepustowości łączy, wymagań użytkowników i skomplikowanych usług. Właśnie tym Google wraz z Verizonem uzasadniały zastąpienie TCP/IP kolejnym standardem z priorytetyzacją ruchu jako nową zasadą naczelną, zamiast dotychczasowej, promującej neutralność przesyłanych pakietów danych. Argumentowano zresztą, że pewna forma priorytetyzacji ruchu ze strony operatorów następuje już od dawna, gdyż w innym wypadku groziłoby nam miejscowe zapchanie magistral przesyłowych. Ponadto sytuacja, w której pakiety danych poczty elektronicznej oraz pakiety danych Skype znak zapytania traktowane są jednakowo, jest nie do przyjęcia. Powód stanowią zasadniczo inne wymagania użytkowników co do czasu otrzymania pakietów danych. W przypadku Skype znak zapytania, a nawet chwilowe zerwanie połączenia jest uciążliwe, zaś w przypadku e-maila doręczenie wiadomości kilka minut później nie zrobi większej różnicy. To prawda, ale S.172.074 sprawa ma drugie dno. Po pierwsze, Google dąży do, jak to ładnie określił Steve Jobs, ery post-pc, świata, w którym komputer osobisty, jaki znamy, staje się już nie jednym z wielu segmentów urządzeń z dostępem do internetu, ale wręcz urządzeniem niszowym. Siłę urządzeń ery post-pc widzi Google przede wszystkim w cloud computing, czyli w oprogramowaniu. Rola sprzętu staje się marginalna, stąd tak duży nacisk na rynek oprogramowania smartphone znak zapytania u Android Honeycomb oraz rozwój Chromebooków, prostych laptopów z systemem Chrome OS. Aby móc promować tego typu urządzenia, które w całości korzystają ze zdalnych aplikacji, konieczny jest powszechny dostęp do ultraszybkiego internetu. Po drugie, nie chodzi wyłącznie o szybkość sieci, ale także o koszty infrastrukturalne dalszego zwiększania przepustowości. Prawda jest taka, że ceny łączy na całym świecie spadają, rosną natomiast wymagania co do ich jakości, a to powoduje spadek przychodów operatorów telekomunikacyjnych. Śmietankę zaś spijają ci, którzy za obciążenie łączy odpowiadają, internetowe wypożyczalnie filmów czy też sklepy z cyfrową muzyką, nie ponoszą kosztów współmiernych do tych, które generują, kiedy wymuszają ciągłe inwestycje w drogą infrastrukturę przesyłu danych. Priorytetyzacja ruchu miałaby wymusić opłaty na tych, którzy chcieliby korzystać z najszybszej, uprzywilejowanej warstwy sieci. Pozostaje bez odpowiedzi pytanie o to, co byłoby z tymi, którzy nie zdecydowaliby się zapłacić operatorom telekomunikacyjnym. S. S.172075 powolna zmiana czy tąpnięcie, szeroko rozpisywał się o erze post-Psionatransitraun w mało znanej w Polsce publikacji The Future of the Internet and How to Stop IT. Ostrzegał przy tym, że jedną z fundamentalnych cech generatywnego i otwartego internetu jest właśnie neutralność sieci. Jak widać, argumentów za tym, aby internet zmienił się w sposób zasadniczy, jest wystarczająco dużo. O ich sile niewiele mniej świadczy fakt, że sprawcą całej zmiany będzie gigant z Mountain View. Pytanie tylko, w jaki sposób będzie się to odbywało? Czy będzie to ewolucja stopniowo unowocześniająca dotychczasowe rozwiązania, czy raczej gwałtowne, technologiczne tąpnięcie? Osobiście skłaniam się ku pierwszemu modelowi. Z jednym zastrzeżeniem, nie sposób pewnie wyrokować o firmie, której wartość rynkowa wynosi dziś blisko 30 miliardy dolary, a która 15 lat temu istniała jedynie w głowach dwóch doktorantów z Uniwersytetu Stanforda, bo chyba dziś nikt nie ma wątpliwości, że gdy mówimy internet, myślimy Google. Andrzej Lemański jest specjalistą do spraw marketingu internetowego i PR w firmie Rawko oraz współpracownikiem Zakładu Komunikacji Społecznej w Instytucie Socjologii i Uniwersytetu w Białymstoku.